Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Bezrobocie dalej spada, podał Główny Urząd Statystyczny. Jak długo będziemy mogli cieszyć się takim stanem rzeczywistości na rynku pracy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Także o tym, że polski startup buduje samochód na wodór. Ambitne plany przewidują finał przed 2030 rokiem. Jakie szanse na to, że produkcja ewentualnego auta mogłaby odbywać się w kraju? Czy jesteśmy świadkami pękania bańki technologicznych firm na amerykańskiej giełdzie, czego zwiastunem mają być problemy kryptowalut? Jak ewentualne pęknięcie bańki może zaważyć na firmach technologicznych i w sumie na gospodarce w Polsce? Czy jest jakieś zagrożenie? Między innymi o tym wszystkim mamy nadzieję porozmawiać już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś goście Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos, i Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No to najpierw o bezrobociu porozmawiamy, które w Polsce spada. W kwietniu spadło do 5,2% z 5,4% w marcu, podał Główny Urząd Statystyczny. No i jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu prawie o 1000 mniej niż w marcu. Więc tutaj pytanie do panów, jak jest na rynku pracy? Mówiło się, że uciekinierzy z Ukrainy wpłyną na ten krajobraz rynku pracy, że jednak tych miejsc pracy mimo wszystko będzie mniej. No a tutaj tak się nie stało, bezrobocie spada. No i właśnie, czy będzie panów zdaniem dalej spadało? Jaka jest sytuacja? Co tu się może dziać?
Moim zdaniem ekonomiści różne mają rachunki, ale dla nich gdzieś tak od 3 do 5% to już jest zero bezrobocia. Tak naprawdę to bezrobocie zniknęło. I moim zdaniem ta liczba to już tak naprawdę te osoby, które są zarejestrowane, to czy są pomiędzy pracami, czy po prostu nie szukają aktywnie. Moim zdaniem to bezrobocie w Polsce w tym momencie jest zero. Właśnie a propos uchodźców, nie znalazłem żadnych statystyk, jak to się ma, czy oni właśnie dołączają do rynku pracy. Myślę, że one się zaczną pojawiać z czasem. Ja mam nadzieję, że tak, bo tutaj myślę, że oba jesteśmy z branży technologicznej. No, takich niedoborów na rynku pracy to nie mieliśmy nigdy tak naprawdę i walka o pracowników jest straszna, ale myślę, że każdy to widzi. Jakiekolwiek usługi, zrobienie czegokolwiek wokół domu, wokół firmy, to w tym momencie znalezienie ludzi to jest ogromny problem.
Mm-hmm. Marek Trojanowicz?
Tak się zamyśliłem trochę. Wydaje mi się, że moja własna taka diagnoza jest troszeczkę w tą stronę, że czeka nas w 22, 23 pewnie jakiś kryzys, ale on będzie taki trochę dziwny. To znaczy nie będzie szedł w parze z zmianą, zwiększeniem bezrobocia. Tu się zgadzam, że ono chyba będzie oscylować wokół tej samej wartości, czyli bliskiej zeru. Natomiast to, że jakiś kryzys nas czeka, to jest niewątpliwe, no bo trudno sobie wyobrazić, że przy tej inflacji, przy tym wszystkim, co wiemy, wojnie, po 2 latach COVID-u, tylko on będzie dziwny. Będzie chyba trochę inny niż zazwyczaj. Myślę, że go przetrwamy, bo polscy przedsiębiorcy nie takie rzeczy już przetrwali.
Mamy wprawę.
Jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy, mi się wydaje, że to też jeszcze czas pokaże, jak to będzie, bo przecież musimy pamiętać, że dużo mężczyzn po prostu wyjechało walczyć. W związku z tym na pewno w sektorze tutaj związanym z budownictwem, wszędzie tam, gdzie przeważają mężczyźni, to jednak pewnie tych rąk do pracy zabrakło, a przyjechały głównie z kolei kobiety z dziećmi. Zobaczymy.
Bardzo dobrze wykształcone się okazuje.
Tak, natomiast też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, prawników, lekarzy, no to nie jest też taka płynne znalezienie momentalnie pracy.
Dyplomy,
certyfikaty, kursy i tak dalej. Natomiast oczywiście w tym sektorze nowotechnologicznym mam nadzieję, że dopływ, bo to zresztą nie tylko z Ukrainy, ale także z Białorusi i z Rosji, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie młodzi ludzie z Rosji wyjeżdżają, bo nie chcą po prostu tam dalej mieszkać, z Białorusi podobnie. I szukają po prostu pracy.
Ale nie w Polsce. Rozmawialiśmy o tym zresztą z panem Sakowiczem jakiś czas temu, że jakby więcej tych rosyjskich informatyków, czy programistów, czy w ogóle z branży IT, to tutaj oni na razie w Europie nie szukają pracy, w tej części Europy Zachodniej. Natomiast też ciekawe dane się pojawiły. Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień wzrosła w skali roku o 13,5%. Widać to, bo tyle mówi się bardzo dużo, że no pracownicy powinni zarabiać, ale właściwie lepiej, ale będą zarabiać lepiej, jak ta wydajność pracy skoczy, bo wydajność pracy w Polsce jest zawsze mała. Tutaj się okazuje, że ona jest coraz wyższa. Czy to też jakoś... Wiem, że panom pewnie inaczej, trudniej odnotować jakby ogół, bo jesteście ze specyficznej branży.
Właśnie ja myślę, że właśnie wydajność pracy jest bardzo mocno związana z automatyzacją i to jak firmy inwestują, powiedzmy, z takich przemysłowe. W naszej branży informatycznej te narzędzia różnego rodzaju są na wyższym poziomie abstrakcji, czyli już nie trzeba pisać tyle kodu. Nie? Jest wiele technologii, które są nazywane low code czy no code, gdzie tak naprawdę ktoś, kto jest mniej wykwalifikowany, nie musi mieć dyplomu z inżynierii komputerowej i matematyki, żeby stworzyć rozwiązanie. Myślę, że to idzie z jednej strony w tym kierunku, co ta automatyzacja przez ostatnie lata tak mocno ekonomistów tutaj zastanawiała, jak to policzyć tak naprawdę, że ta wydajność rośnie, a zatrudnienie nie. A z drugiej strony też myślę, że wiele firm w tym momencie, gdy nie mogą zatrudnić ludzi, to po prostu nie ma wyjścia. Praca musi być zrobiona i niestety musimy pracować więcej, musimy pracować dłużej i wydajność rośnie. Niekoniecznie nasz tutaj ten słynny work-life balance, no ale po prostu jest nas mniej, musimy zrobić, firma musi przetrwać.
Mhm. Tak, ja w sumie zgadzam się z tym, co ostatnio pan powiedział, to znaczy, że zawsze, jeżeli pojawiał się kryzys, i to nie tylko w Polsce, ale we wszystkich rynkach, no to ta wydajność naturalny sposób, to taki mechanizm obronny. Po prostu wiemy, że czeka nas prawdopodobnie jakiś kryzys, w związku z tym staramy się pracować bardziej. Ja bym nawet, bo nie wiemy, jak była mierzona ta wydajność, bardziej używał chyba słowa efektywnie, bo to niekoniecznie musi iść w parze z dłuższym czasem pracy, czasem... Przecież pamiętajmy, że jak zespoły są mniejsze, to narzut z kolei na komunikację jest dużo niższy, w związku z tym ta efektywność czy wydajność może rosnąć chociażby z powodu tego, że nie trzeba tyle czasu w cudzysłowie marnować na komunikację.
To teraz troszkę zmieniamy temat, ale przy technologiach zostaniemy. Polski startup pracuje nad polskim samochodem wodorowym. To ma być SUV o zasięgu nawet 800 kilometrów, tak żeby podziałało na wyobraźnię. No to jest mniej więcej tyle, żeby z Gdańska sobie spokojnie, bez tankowania, dojechać do Karpacza na przykład. Założenia są takie, że auto wyjedzie na drogi do 2030 roku, więc... czasu mało. Ponieważ to jest mały startup, panów zdaniem, jakie szanse powodzenia, że takie auto po pierwsze powstanie, po wtóre będzie jechało, a po trzecie zostanie przekazane do produkcji?
Z pobudek patriotycznych trzymam kciuki, natomiast szanse, swoich osobistych pieniędzy bym nie zainwestował. Wiele już różnych firm inwestowałem. Wydaje mi się, że szansa dla takiej gospodarki jak Polska w nowych technologiach jest w bardzo takich wertykałach, w bardzo wąskich specjalizacjach. Dużo chętniej zainwestowałbym w taki startup, który mówi, że nie wiem, zrobi bardzo fajne zawieszenie do takiego samochodu, aniżeli w cały samochód, bo ani u nas nie ma jakiejś tradycji rynku motoryzacyjnego, ani tym bardziej kapitału. Zaryzykowałbym nawet w całej tutaj Europie, żeby takie rzucać się na tego typu projekty. Więc kibicuję, natomiast szanse raczej zerowe.
Mhm. Oj, to
podobnie.
Mocno.
Znaczy, no...
Moje
no
nadzieje prysły.
Fajnie, no fajnie, że są młodzi ludzie, rysują, mają marzenie, ekstra, naprawdę serce rośnie, ale dla mnie jest kilka problemów, nie? To nawet nie jest tylko produkcja samego auta, nie? Gdzie produkcja auta, na przykład Elon Musk mówi, że Prototypowanie jest łatwe, produkcja jest trudna i widzimy, jak przez kilka lat był bliski bankructwa, gdy tą całą linię produkcyjną i tak dalej. To jest bardzo trudne. Pytanie o ten wodór, bo ja nie jestem do końca przekonany. Nie? Na przykład oni postawili w 100% na wodór. Jest kilka problemów z tym paliwem. Pierwsze jest takie, że ciągle nie ma technologii ekologicznego wytwarzania wodoru. To ona jest ciągle oparta na paliwa, na spalaniu, a tak naprawdę to, co pięknie na rysunkach wygląda, wiatraki i panele słoneczne, to tak nie do końca. Ale faktycznie pół świata pracuje nad tym, może to się zmienić. Drugi problem to jest taki, że nie ma w ogóle stacji dystrybucji tego wodoru w tym momencie. Tak więc nawet jeżeli im się uda, wyprodukują świetny samochód, to jest ogromny problem, bo w Niemczech jest w sumie 100 stacji i tych stacji tak naprawdę nie ma. Trzeci problem jest taki, że no oni bardzo mocno mówią, że baterie są złe, a wodór jest lepszy. Moim zdaniem taka hybryda wodorowa ma lepszą rację bytu. Ktokolwiek jeździł samochodem elektrycznym i wie, jak to jest, jak odejmie gaz i mu sam zahamuje przed światłami i odzyska całą energię, to strasznie uzależnia, a samochód sam wodorowy tego nie potrafi zrobić. Trzecia rzecz, gdzie, już może zatrzymam się na trzeciej, nie? Wodór jest dosyć ciekawy, bo on dużo ma energii, jeżeli chodzi o masę, ale nie objętość. Czyli jeżeli my mamy 50 litrów, powiedzmy, diesla w samochodzie, gdzie dojedziemy tym daleko, no powiedzmy te, nie wiem, 800 kilometrów, do Karpacza dojedziemy, to niestety, ale wodór, będziemy musieli mieć 250 albo 500 litrów tego wodoru, dlatego że on nawet sprężony bardzo mocno zajmuje bardzo dużo, tak więc jedziemy na takim, powiedzmy, ogromnym zbiorniku wodoru, który następnie jakieś ogniwo przetwarza i na końcu to jest silnik elektryczny, bo tak to chcą zrobić ci ludzie, tak więc no dużo rzeczy wokół tego, ale kibicuję, naprawdę fajnie, niech im się uda, niech wejdą w partnerstwo, może faktycznie po prostu zrobią tylko design, a kupią technologię, napęd i tak dalej.
Podsumowując te trzy punkty, które już widać, że na szybko po szybkiej analizie widać, że jest pewna ilość problemów, to dodam tylko, że w każdym projekcie badawczo-rozwojowym, ten projekt badawczo-rozwojowy doprowadzający do prototypu, to jest lekko licząc ledwo 30% sukcesu. Całe 70% to jest marketing i sprzedaż, gdzie to w ogóle wydaje mi się tak odległe, jak co najmniej 10 razy Karpacz ode mnie w tej chwili. Więc podtrzymuję, że nie wróżę, chociaż miło słyszeć. A w ogóle chyba taki projekt w Polsce był, z tego co pamiętam, samochodu z kolei tradycyjnego, jakiegoś wyścigowego i też spalił na panewce, więc no nie wiem, wydaje mi się to ciężkie. Zaczynałbym od takich mniejszych, no, hulajnoga, rower, dużo prościej.
Ale nie na wodór.
Nawet zdaje się...
No mówiąc, wspominając to, co pan Szczepan Sakowicz przed chwilą powiedział, te wielkie zbiorniki, to sobie nie wyobrażam, jak duża ta hulajnoga musiałaby być na wodór.
Toyota pracuje, zdaje się, nad samochodem na paliwa wodorowe. Ja szczerze mówiąc, faktycznie jest mocno, znaczy to lobby elektryczne jest bardzo duże i temat utylizacji baterii po ich wykorzystaniu jest zamieciony mocno pod dywan w tej chwili. Wszyscy się zachłysnęli elektrycznymi samochodami, nie wiedząc, co będzie dalej. Czytałem ostatnio jakiś artykuł, gdzie ktoś kupił którąś z Tesli po przebiegu 70-80 tysięcy kilometrów, naładował do maksymalnego poziomu baterię i zasięg, który był, pokazał, że ten samochód jest w stanie przejechać, to było, zdaje się, 80 albo 100 kilometrów. Mhm. Także to pokazuje, tego się nie da naprawić. To znaczy, to się kupuje nowy samochód w tej chwili, tak są robione te samochody.
Jak się w Polsce brudnym prądem ładuje z paliw kopalnych, no to tak później...
Nie, to był artykuł zagraniczny.
Żart. Także ty... Znaczy, nie, jest... Znaczy, temat jest bardzo ciekawy. Faktycznie, jeżeli chodzi o baterie, one się zużywają i to jest normalne. 5-8 lat, one mają swoje tam 500 cykli ładowań, które można wydłużyć do 2-5 tysięcy cykli i niestety. Z drugiej strony, na przykład, ja to śledzę czasami takie dziwne startupy i jeden spotkałem w Anglii na tej konferencji klimatycznej COP26, który wyprodukował bakterie, które rozkładają metale, stare płyty drukowane i odzyskują tak naprawdę 60-70% metali, platyna, złoto, srebro. I oni mówią, to nic, że te 40% nam zostaje, bo my dalej te bakterie rozwijamy i w którymś momencie my dalej odzyskamy resztę tych metali, nic się nie spala, tylko po prostu same baterie rozkładają. W zeszłym tygodniu widziałem artykuł, że podobne bakterie są hodowane do plastiku, które
w ciągu kilku godzin.
Dokładnie, które rozkładają.
Tak zjedzą wszystko.
Zjadają
siatka
i później...
foliowa w ciągu kilku godzin.
Jak te mróweczki w bajce oddzielają.
Strach pomyśleć, przepraszam, że wejdę słowo, co będzie, jak te bakterie wyjdą na zewnątrz po prostu i się okaże, że nie tylko plastik zżerają.
Myślę, że sztuczna inteligencja zrobi to pierwsza, tak, więc tam się bardziej obawia. W każdym razie na pewno jest to jakiś problem i baterie są dzielnym problemem, rzadkie metale i tak dalej, gdzie ogromny postęp w tej dziedzinie się w tym momencie się staje. Tak więc ja myślę, że dojdziemy do tego. Ja jestem ciągle jednak probateryjny, bo uważam, że to ma więcej sensu po prostu.
No i to daje nam uniezależnienie też w tej chwili choćby od rosyjskiego paliwa, gdyby się udało. Ja mam do panów pytanie, dlaczego w Polsce nie udają się właśnie sprawy związane z wprowadzeniem do produkcji samochodów, bo elektryczna Izera, no ślicznie to auto wygląda, chociaż tam są różne opinie, to jest rzecz gustu. Izera jest gotowa, firma, która miała do produkcji to auto przeznaczyć, szuka obecnie miejsca na fabrykę i właściwie to, które znalazła, to nie może się dogadać z lasami państwowymi. Z kolei mamy też, i o tym się mało mówi, bardzo fajne autko, to się nazywa Wosko, to jest, zrobili to naukowcy z FSO na bazie syreny naszej. Mhm. Auto jest, ono jeździ, ludzie testowali, znawcy tematu twierdzą, że jest po prostu świetne. I nie ma komu wyprodukować tego auta, a mamy już po prostu gotowy koncept. Gotowe autko, nic tylko produkować.
Ale przyczyna jest chyba dosyć jasna, to znaczy my po 89 roku zakopaliśmy przemysł motoryzacyjny w Polsce. Przecież wszystkie zakłady w Warszawie, które były, zostały wyczyszczone do zera.
Ale z drugiej inżynierowie strony rozjechali się po świecie. Ale są podwykonawcami,
ja wiem, tylko, że to niestety
wielkich
jest
koncernów samochodowych.
Oczywiście.
Więc można w razie czego, no
można,
myślę,
tylko, że
można to zrobić.
Pamiętając tą wcześniejszy kawałek wypowiedzi naszej wspólnej, jest jeszcze marketing, sprzedaż tego na świecie i pieniądze, które trzeba zarobić na wytworzeniu tego samochodu. I niestety w tej chwili ten rynek bardzo jest pokrojony. Ten tort jest pokrojony przez wszystkie koncerny. I tak jak pani powiedziała, no tak samo przecież we wszystkich tutaj państwach Europy Środkowo-Wschodniej tych zakładów, które wytwarzają różnego rodzaju podzespoły do samochodów, samolotów jest mnóstwo, natomiast własnych samochodów i samolotów nie produkują. No Skoda niby się ochowała, ale w sumie to jest Volkswagen. Także od czasów Lux Torpedy, bo my już w II Rzeczpospolitej mieliśmy przecież niesamowite pociągi projektowane przez Beksińskiego, później samochody. No niestety, były przecież w Lublinie zakłady Plagę i Laśkiewicz, które produkowały i samochody, i samoloty w okresie II Rzeczpospolitej. Niestety, wydaje mi się, że to bardzo trudno byłoby odnowić, a na pewno bez pomocy państwa, czy jakiegoś takiego strategicznej wizji tego rozwoju będzie ciężko.
Mhm. Czy jak najbardziej. No ja bym właśnie te, o czym pan wspomniał, te umiejętności i kwalifikacje. My nie mamy tradycji produkowania samochodów. Ja bardzo, bardzo lubię i obserwuję takiego pana z Chorwacji, który się nazywa Mete Rimac, który uruchomił produkcję swoich samochodów elektrycznych, sportowych i absolutnie tak naprawdę zrewolucjonizował rynek, gdzie Hyundai od niego kupuje, Porsche ma udziały, w tym momencie on został dyrektorem technologicznym w Bugatti. I on przez ostatnie 10 lat w Chorwacji, która bardzo podobna jest do nas, jeżeli o to chodzi, po prostu zdolni ludzie, ale absolutnie zero motoryzacji, on co tydzień bankrutował, ile razy mu odłączali energię, mieli się z niego wszyscy na uczelniach, co ty będziesz samochody u nas produkował. Trzeba naprawdę mieć człowieka, który ma takie zaparcie jak ten Mete i będzie pracował 10 lat, dzień i noc, jakimś sposobem wykształci sobie tych ludzi, czy sprowadzi, i wtedy to się stanie. I niestety to jest bardzo trudne, bo tuż za miedzą mamy niemiecki rynek motoryzacyjny, ogromny, który ma wyrobioną markę, bo jednak Mercedes, BMW, to jest jasna sprawa, po prostu jak się kupuje, to oczekujemy pewnej jakości. Z trzeciej strony mamy Ilona, który w ogóle do Niemiec przyjechał, polecam obejrzenie wideo z jego tej fabryki pod Berlinem. Kosmiczne technologie, niesamowicie przemyślane, jak odlewają aluminium, jak zupełnie taki pstryczek w nos całej niemieckiej motoryzacji. No i wszystko to dlaczego to by się miało stać w Polsce, nie? Potrzebny jest naprawdę wizjoner ze środkami pieniężnymi, z ogromnym zaparciem, który jest gotowy rzucić na szale tak naprawdę wszystko.
A ale wizjoner od Wosko umarł niestety, dlatego ten projekt
ale
podumadł.
Też jakoś tak wertykalnie, to mi się podoba w tym projekcie chorwackim, o którym ja nie słyszałem wcześniej, właśnie to, że to jest sportowy samochód. Jest znowu jakiś wertykał, w którym można zaistnieć.
Jest nisza, prawda? Nie
tak, mówię, tak samo trochę w sumie tym tropem Musk poszedł wcześniej, nie? No bo on też powiedział, zrobię samochód elektryczny taki. Wcześniej tego nie robił. U nas z tym wszystkim, z kapitałem, dostępem do kapitału, do technologii, do wszystkiego, mówię, zacząłbym od dużo mniejszych projektów, niekoniecznie, może i to być samochód, natomiast na pewno nie SUV, który ma podbić świat, no.
No i na koniec zmieniamy temat, inwestorzy, ale już krótko niestety, inwestorzy międzynarodowi rwą sobie włosy z głowy, giełda amerykańska dołuje, spadków jest sporo, nie tylko chodzi o rynek akcyjny, ale też o osłabienie się dolara, pęka bańka na kryptowalutach, dwie z nich zbankrutowały, na granicy bankructwa jest platforma służąca do handlu kryptowalutami, no i właśnie inwestorzy zastanawiają się, czy mamy teraz do czynienia z taką bańką, która pęknie jak w rynek firm technologicznych z 2001 roku. Z tego, jak panowie obserwują rynek, czy mamy się czego bać? Czy jeśli tam się coś stanie, to dotknie również naszych spółek?
Znaczy ja nie stawiałbym znaku równości między kryptowalutami a dotkomami. Mhm. Rzeczywiście pewnie trochę przeszacowane są wszystkie rzeczy związane z mediami społecznościowymi, takimi czy innymi. Kryptowaluty, no to ja bym zostawił w ogóle na boku dyskusji, bo temat rzeka, nie ma sensu wchodzić, natomiast to nie ma związku.
Myślę, że wielu Polaków jest zainteresowanych.
Nie tylko Polaków, no, temat jest gorący.
No tak,
zróbmy
tak,
osobną audycję. Natomiast wydaje mi się, że dotkomy przetrwają. Początek naszej dyskusji o bezrobociu mówiliśmy. Faktycznie pewnie czeka nas pewna metamorfoza tego rynku nowotechnologicznego, to znaczy część programistów niższego rzędu, mówiąc trochę z lema, będzie na pewno wyręczana przez automaty, czyli wszyscy ci początkujący programiści, koderzy, niezależnie jak ich nazwiemy, będą pewnie zastępowani automatami, natomiast nie spodziewam się, żeby rynek takich wysokich specjalistów jakkolwiek się zmienił, bo chęć do automatyzacji, cała dyskusja właściwie dzisiejsza miała ten wspólny mianownik, automatyzacji wszystkiego jest ogromna, a tu jest sztuczna inteligencja, więc...
To Marek Trojanowicz mówił i ostatnie dwa zdania Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że jest trochę korekty na rynku, dlatego, że dotkomy, wszystkie firmy technologiczne podczas pandemii były gwiazdami i widzę to po swojej firmie, gdzie notowania wzrosły niesamowicie. Niektórych firm wzrosły 600% i tak naprawdę one nie mają solidnych podstaw. Dla mnie ogromna różnica względem 2000 roku jest w roku 2000 internetu nie było prawie w ogóle. Firmy pokazywały straty, nie pokazywały zysku i kosztowały grube miliardy. W tym momencie firmy technologiczne pokazują ogromne zyski, tak więc dla mnie to jest tylko korekta. Wiele się z nich nie obroni oczywiście, bo to jest rynek, ale w tym momencie dla mnie to jest bardziej psychologia niż ekonomia, która działa.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos, Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI. Audycję realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy Państwu.